Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być między wami. Muszę przeczytać na początek taki wiersz. I to jest cała prawda. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Kochani, na drugim końcu Polski faktycznie słyszeliśmy o waszej wierze. Ja się wychowałem w rodzinie wierzącej. Od dziecka byłem w zborze, ale też właśnie gdy byłem młodym człowiekiem, to były też 70. lata, słyszeliśmy o waszej wierze. Słyszeliśmy o tym, że są tu takie wspaniałe zbory. Bardzo pragnąłem, wierzcie mi, całe życie przyjechać i was zobaczyć. Widzieliśmy wielu ludzi, spotkaliśmy, którzy byli w Bieszczadach, którzy w Bieszczadach przeżyli wielkie błogosławieństwo Boże, którzy się nawracali tutaj, albo którzy przyszli jako turyści i byli na konferencji i słyszeli, a później się nawrócili. Nasze miasto Połczyn-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, stąd mieliśmy wielu mamy, kiedyś było więcej, teraz mniej. Wielu wierzących, którzy przyjeżdżali tam na kurację i wtedy odwiedzali nasz zbór, bo to jest takie malutkie miasteczko, tam wystarczy się zapytać pierwszego lepszego, gdzie jest jakiś inny kościół i powiedzą. I spotykaliśmy wielu ludzi, którzy mówili, jak tutaj przeżywali Słowo Boże, a my żeśmy nie mogli przyjechać. Wiecie, 800 kilometrów kiedyś, jeszcze 30 lat temu, to było coś. I teraz, kiedy wyjeżdżałem, to mówiłem tutaj do brata Bogusława, że nie wiem, kiedy przyjedziemy, wyjeżdżamy 5 rano, ale czy będziemy o 9 wieczorem, czy o 12 w północy, czy może o 15, o 3 nad ranem, nie wiem, bo nie wiem, jak to będzie szło. Tak to jest daleko. Ale cieszę się naprawdę, że jestem wśród was i dziękuję Bogu za to, wiecie, ale myślałem, chciałem, zawsze marzyłem przyjechać i siedzieć tam gdzieś o i słuchać. Nigdy nie myślałem. Wiecie, i tak, powiem tak, gdyby można Bogu było powiedzieć nie, to bym tu nie stał. Bym siedział gdzieś tam. Gdyby Bogu można było powiedzieć nie, to ja bym dzisiaj powiedział nie. Ja nie dorosłem do tego, żeby do was mówić. I bym powiedział, Panie Boże, nie, ale Bogu, jak myślicie, można mówić nie? A Bogu nie można mówić nie. Znaczy tak, dobrze, jeśli masz to w sercu, że Bogu nie można mówić nie. Bo wielu mówi nie, ale ściąga na siebie Bożą karę, Boży gniew. Wielu mówi nie, ale ściągają na siebie przekleństwo. Dobrze jest mieć tak w sercu, zapisane głęboko, że Bogu nie wolno mówić nie. Ja mówię do was, bracia i siostry, ja mówię do siebie. My jako wierzący ludzie często odważamy się mówić Bogu nie. Nie mówimy tego oficjalnie. Nie mówimy Bogu tego wprost. Nie, Boże. Ale Bóg tak to słyszy. Bo tak naprawdę jest. Kiedy jesteś niepokorny, kiedy jesteś niepoddany Bożemu Słowu, to co mówisz Bogu? Kiedy znasz przykazanie Boże, a tak nie żyjesz, to co mówisz Bogu? Mówisz Mu nie. Nie mówisz Mu tego wprost, ale mówisz Mu nie. Naród izraelski nigdy nie mówił Bogu tak oficjalnie nie. Ale kiedy czytamy proroctwa, prawda, to Bóg mówi, wiele razy mówiłem do was, posyłałem proroków, a wy powiedzieliście, mówiliście mi nie. A oni myśleli, kiedy my powiedzieliśmy Bogu nie? Jakże dzisiaj wielu ludzi mówi Bogu nie, gdy jest czas nabożeństwa. I przekazanie Boże mówi, nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń. To jest przekazanie Boże. Bóg nie mówi tak, wiecie, tak mi się powiedziało. Jak ktoś chce, to niech posłucha, jak ktoś chce, to niech nie słucha. Tak mi się powiedziało, no dobrze by było, gdybyś nie opuszczał. Nie, Bóg mówi, nie opuszczaj. I kiedy mówię, ach, nie mogę dzisiaj, zmęczony jestem. Wiecie, ile dzisiaj ludzi mówi Bogu nie? W niedzielę jest pełno, a we wtorek, czy czwartek, czy środę pustki. Dlaczego? Bo mówimy Bogu nie. Znaczy oficjalnie nie mówimy Mu, nie mówimy, och, chciałbym być, ale nie mogę. Ale Bóg to słyszy tak, nie. Nie można Bogu mówić nie. Ja też nie mogę mówić Bogu nie, nie chcę mówić Bogu nie. Dlatego chociażbym wolał siedzieć i słuchać, to będę mówił to, co Bóg mi dał na serce. Brat powiedział, żeby powiedzieć coś o sobie, o zborze, bo faktycznie pierwszy raz my tu jesteśmy, nikogo z was nigdy nie pojawił się u nas. Nie, był kiedyś brat Wisełka, tak? Z Puław? Z Woli Piotrowej. A tak całkiem niedawno, no nie tak dawno, ale był, ale on już był takim starszym. I był, to był chyba jedyny brat, który był i którego poznaliśmy. Przyjechałem tutaj, poprosiłem, żeby towarzyszył mi jeszcze jeden samochód, bo będzie radzi nam jechać, chociaż i tak się złożyło, że nie musieliśmy osobno jechać, bo ten drugi samochód nie mógł wyjechać tam dopiero w południe, bo ktoś nie mógł dostać urlopu. Jestem tu ze swoją żoną, z dwoma córkami. Czworo naszych dzieci zostało w domu. Nasza rodzina liczy sześcioro dzieci. Najstarszy już jest żonaty, mamy już wnuczkę. Najmłodsza dziewczynka, córeczka ma 6 lat. Tak nam Bóg błogosławił. Co? 7? Ja takie małe najbardziej lubię. Ja poznałem Pana Jezusa Chrystusa jako, powiedziałem, wyrosłem w rodzinie wierzącej, jako młody człowiek stałem się dzieckiem Bożym. I moja mamusia mi wszczepiła w serce, opowiadała mi o swoim zborze, zborze swojego dzieciństwa. Ona pochodziła z dawnej Polski, ale z Białorusi dzisiejszej. Przed wojną tam się nawróciła i opowiadała mi o zborze pełnym życia, o zborze pełnym działania Ducha Świętego, o zborze ludzi, którzy kochali Boga, o zborze ludzi, których życie było święte, których życie było czyste. I ja to przyjmowałem jako taką piękną baśń i marzyłem w swoim życiu cały czas, żeby takie życie mieć, żeby takie życie zobaczyć, żeby takie życie spotkać, żeby poznać drogę do takiego życia. To było moje marzenie, to była moja modlitwa. Wiecie, tam nasze strony nie cechują się takimi, powiem, historiami, czy takim bagażem doświadczeń. Tam są wszyscy, takim jak na przykład brat mówił, jak wasze zbory, tam skąd wy pochodzicie, z Zaolzia, gdzie pokolenie wcześniej i jeszcze dwa wcześniej było, przebudzenie przyszło, prawda? Nasze zbory powstały po wojnie w wyniku przesiedlenia rodzin. W Połczynie po wojnie przyjechało 3 rodziny, w tym moja mamusia z tatusiem, jeszcze 2 rodziny wierzące. I tak się spotykali. Jeden stąd, drugi gdzieś z Kujaw, jeszcze ktoś gdzieś tam. I spotykali się. I my nie mieliśmy takich, wiecie, korzeni, żeby powiedzieć, sięgnąć w dół, ale słuchałem o tamtych korzeniach. I mało jest takich ludzi, wiecie, mało można spotkać takich ludzi, których życie jest czyste, których życie jest święte, których życie przypomina życie mężów Bożych. A ja takiego życia pragnąłem. I Bóg mi posłał takiego nauczyciela i powiem, jestem blisko was, bo z tego samego przebudzenia, powiem, i z tego samego kościoła i z tego samego, wy go na pewno, może go dobrze znacie, to był brat Michał Cieślar z Wisły, z Głębiec, który przyjechał też na kurację kiedyś i powiem, przypadliśmy sobie do serca. No to, że on mi przypadł do serca, to nic dziwnego, bo on mi pokazywał, ja w nim widziałem to życie, o którym ja marzyłem. Ale myślałem, że to jest niemożliwe, tak żyć, takim być Bogu oddanym, tak wszystko Wszystko dla Boga, wszystko z Bogiem, wszystko w Bogu, tak poddanym Bogu. Myślałem, no nie wierzyłem, że to jest możliwe, a w nim to widziałem. To, że ja go pokochałem, to nic dziwnego, ale on mnie też pokochał. Ja miałem wtedy 30 lat, a on miał prawie 70. No takie coś to było. On powiedział tak, że kiedyś powiedział, a tak bardzo go lubię, tak komuś to powiedział. Tak bardzo go lubię, bo kiedyś mi powiedział, że ktoś mu zaproponował, żeby szedł na szkołę biblijną, a on powiedział, że wolałby skończyć szkołę Jezusa Chrystusa. Tak kiedyś powiedziałem chyba, bo tak uważałem, że najlepiej się nauczyć od Jezusa Chrystusa. Najlepiej to być tak blisko, jak najbliżej Jezusa i od Niego się uczyć. Ja czytałem, że Jezus chce nas uczyć. I tym może mu przypadłem do serca. To był wspaniały człowiek, który pokazywał mi, nie tak, że mi mówił, wiesz, to tak trzeba żyć. Nie, on mi pokazywał swoim życiem. Ja to widziałem, ja to czytałem, ja to chłonąłem i mówię, dzięki Ci Boże, takie życie jest. Takie życie jest możliwe. Dla takiego prostego człowieka, jakim on był, jest możliwe. To czy dla mnie nie jest możliwe? Jest możliwe. Dla każdego z nas, kto pragnie takiego życia, jest możliwe. Takie głębokie życie. Tylko trzeba naprawdę Bogu wszystko oddać. Oto jest problem, że trzeba Bogu wszystko oddać. Że trzeba przychodzić do Boga bez żadnych warunków. Bez żadnych warunków. To jest takie trudne dzisiaj znaleźć takich ludzi bez żadnych warunków, prawda? Przyjść do Boga, wszędzie stawiamy warunki, wszystkim stawiamy warunki. Od początku do końca wszystkim stawiamy warunki. No a gdy nie możemy postawić warunków, jesteśmy nieszczęśliwi. Aha, miałem powiedzieć o sobie i o rodzinie, i o zborze. Widzicie, ja nie umiem mówić. I tak, to jest rodzina. Zbór mamy niewielki. Nas się zgromadza wszystkich z dziećmi 50 osób. Członków zboru niewiele ponad 30, ale powiem tak, chociaż niewielki, to ja dziękuję Bogu za ten zbór, w którym mogę żyć, z którym mogę się rozwijać, wzrastać duchowo i iść do Królestwa Bożego i iść do tego celu. Mogę powiedzieć, jest to zbór ludzi, którzy żyją dla Jezusa Chrystusa, którzy rozumieją, że życie z Jezusem to jest życie. To nie jest religia, to jest życie. Są zaangażowani. Chociaż to taki mały zbór, a wyobraźcie sobie, że u nas do usługi Słowem Bożym podstawowych braci, głównych braci to jest pięciu, a takich, którzy pomagają, powiem, pomocnicy, tacy, którzy się wdrażają, młodzi ludzie, to są przeważnie młodzi ludzie, jeden z nich też tutaj jest. Jest raz, dwa, trzech, czterech już, czwarty, pięciu, cztery, dziewięciu. Dziewięciu, w zborze 30 osób jest. Tak, mi się spodobało, to mnie zachwyciło, powiem to, co widziałem w zborze stanowczych chrześcijan tam w Cieszynie, w Wiśle. Jeszcze kiedy na początku tam żeśmy jeździli, bo żony dostałem z Istebnej od Pana i też tam mogłem jeździć w tamtą stronę, a kiedy tam jeździliśmy, to byliśmy tam w zborach. Nabożeństwa nasze wyglądają, powiem tak, jak dawniej wyglądały nabożeństwa, nie wiem jak tam teraz, nie wszędzie już może tak wyglądają, w zborze stanowczych chrześcijan. Usługuje Słowem Bożym dwóch, trzech, czterech braci, nie ma wydzielonych, kto ma usługiwać, powiem, śpiewamy pieśni pielgrzyma, to jest taki skansen zbór trochę, wiecie. U nas siostry mają nakryte głowy, przychodzą w spódnicach na nabożeństwo, w domach raczej nie ma telewizorów, no skansen, chyba rozumiecie resztę. Ale naprawdę, ale przez to, kochani, my żyjemy, nie mamy problemu, wiecie, nie mamy problemu, że w niedzielę to pełno, cała sala, a w czwartek to nie, nie ma problemu tego. Wszyscy, którzy mogą być, nie są w pracy, nie są obłożnie chorzy, są. I we wtorek, i w czwartek jest takie małżeństwo, które 40 kilometrów dojeżdża. I jeśli ten brat nie pracuje, jeśli może nieraz nie starcza pieniędzy, to nie mogą przyjechać, ale jeśli nie ma z tych dwóch rzeczy, to przyjeżdżają. I we wtorek ich widzisz, i w czwartek ich widzisz. Tak, to jest zbór ludzi, którzy żyją, rozumieją, że życie z Bogiem to jest służba dla Boga i to jest życie z Bogiem. Nie tylko służba wszędzie dawać, ale to jest życie z Bogiem. I życie z Bogiem jest wspaniałe. I jednym z elementów życia z Bogiem jest właśnie społeczność. Pięknym elementem, cudownym. My przychodzimy na nabożeństwo po to, żeby się budować, żeby brać, żeby uwielbiać Boga też, ale żeby budować się, żeby coś od Boga wziąć, żeby słuchać. Mamy takie pragnienie w sercu, żeby się nauczyć, bo rozumiemy, że trzeba się dalej uczyć. Do końca życia trzeba się uczyć. Do końca życia trzeba się uczyć. Ja nie chcę wam nic mówić, bracia i siostry, nowego. Ja bym nie chciał zmieniać waszych torów, absolutnie. Myślę, że nie zmienię. Bo macie dobre tory. W dobrym kierunku. Ale moim pragnieniem jest to, żebyśmy się dalej uczyli, żebyśmy poznawali, żebyśmy stawali się lepszymi. Bóg ma dla nas nowe rzeczy i Bóg chce nas zmieniać. Bóg chce nas przekształtowywać. Chce. Chce wymalować swój obraz w naszym życiu. Chce, żebyśmy nie mówili Bogu nigdy nie. Chce, żebyśmy poznali Bożą sprawiedliwość. Chcę, żebyśmy nauczyli się jeść twardy pokarm, stały pokarm, a to jest nauka o sprawiedliwości, twardy, stały pokarm, nie mleko. Są tacy, którzy są cały czas mleko. I musisz im tylko mówić o tym, że Jezus ich kocha. Przebacza im grzechy, miłuje ich. A jak nabroją, to znowu niech przyjdą i ich miłuje. Och, ciężko jest z takimi, którzy tylko mleko piją. Jest okres, gdzie muszą pić mleko. I trzeba pić mleko. I chętnie się daje mleko. I się cieszy, kiedy mleko dziecku podajesz i ono pije to mleko, to się cieszy, rodzice się cieszą. Jest taki okres. Ale jaka bieda, kiedy ma 20 lat w Chrystusie i dalej pije mleko. I chce tylko mleka. I nie daj mu stałego pokarmu, bo się dławi. A stały pokarm to nauka o Bożej sprawiedliwości. To coś, to nauka o Bożych wymaganiach wobec nas. To nauka o Bożym zamiarze wobec nas. Co Bóg chce od nas. O co Bogu rozchodzi się? Nam się wydaje, że Bogu się rozchodziło tylko o to, żeby nas zbawić. Posłał Jezusa Chrystusa, żeby umarł za nas, żeby nas wyrwać ze świata, żeby zbawić, żeby zapisać nasze imię w księdze żywota. No zrobił to. Och, to wszystko, co Bóg chce. Nie, nam tak się wydaje. My tak chcemy, żeby tylko to Bóg chciał. I chwała Ci Boże, że mnie zbawiłeś. Ale nie, Bóg chce wypisać, wymalować obraz Jezusa Chrystusa w naszym życiu. A wymalować obraz Jezusa Chrystusa to nauczyć nas takiego samego życia, jaki miał Jezus Chrystus. Wymalować obraz Jezusa Chrystusa to stworzyć w nas takich pokornych, jakim był Jezus Chrystus, takich cichych, jakim był Jezus Chrystus, takich pełnych miłości, jakim był Jezus Chrystus, takich wiernych, jakim był Jezus Chrystus. Wiernych. W małym, wszędzie. Żebyśmy nigdy Jezusowi nie powiedzieli nie. Ale zawsze mówili tak. Chcę przeczytać z listu do Hebrajczyków. Piękny list. I ta pierwsza moja usługa, i następna, chciałbym, żeby była związana z tym fragmentem Słowa Bożego, z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, od 10 do 15 wiersza. Jest to fragment, który będzie, powiem, taką podstawą i tego usługiwania i następnego, ale to zaczniemy od początku. 10 wiersz. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. I 15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. 10 i 11 wiersz jest takim, powiem, podstawowym wierszem tej usługi, którą teraz chciałbym wam przekazać. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Znamy, może nie tak dobrze, bo to takie dosyć trudne, A i tak nas za wiele też nie interesuje, bo to się skończyło na szczęście, ofiarowanie, świątynia. I nie musimy tam może rozumieć, co to znaczy ofiara potrząsania, co to znaczy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść, a mają prawo jeść, ale na pewno wiecie to i znacie, że kapłani mieli prawo jeść z ołtarza. Kapłani nie mieli swojego działu w ziemi, w gruntach, w miastach. Kapłani mieli swój dział w Bogu. Najlepszy dział. My jesteśmy, myślcie o sobie, jesteśmy kapłanami. I mamy swój dział w Bogu. I oni mieli prawo jeść niektóre części ofiar przynoszonych przez swoich współbraci. Oni mieli święty dział. I wcale nie najgorsze rzeczy mogli jeść. Jedli takie naprawdę dobre rzeczy. Wiadomo, krew cała była oddawana na ofiarę. Niektóre części ciała ofiar były palone, jako ofiara całopalna. Ale Bóg nie zapomniał o narodzie swoim, o swoim ludzie, który mu służył, o kapłanach i pozwolił im jeść z ofiar, gdzie nikt inny nie mógł tego jeść. To było coś szczególnego, bo to było poświęcone i oni mogli z tego jeść. Ale tutaj Słowo Boże mówi, mamy bowiem ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Jest ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą. Czyli kapłani nie mają prawa jeść. Z jakiego ołtarza nie mogli kapłani jeść? W trzeciej Księdze Mojżeszowej. Jest taki jedno z największych świąt, jeśli nie największe. Święto Izraela to Dzień Pojednania. Raz w roku. Gdzie cały naród przychodził przed oblicze Boga i gdzie były składane ofiary, gdzie kapłani składali ofiarę najpierw za siebie, a później drugą ofiarę, były trzy ofiary w ogóle, następną ofiarę za cały lud, prawda? Wyznawali wszystkie grzechy, cały lud był oczyszczony. Święto pojednania, dzień pojednania, największa, powiem taka duchowa, takie duchowe święto w Izraelu, najważniejsze. I w trzeciej Mojżeszowej, w 16 rozdziale, czytamy trochę o tym ołtarzu, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy tam z wszystkich innych ofiar mieli prawo. 11 wiersz, może do 15. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. I zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz ponad wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu, teraz całego, i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. To jest ta ofiara, tam pisało wcześniej, dzień pojednania. A teraz jeszcze wiersz, to jest dalsza, nie chcę czytać całego, bo nie ma, myślę, potrzeby, ale dalej wiersz 25, czytajcie. Co się dzieje z resztą tych ciał? O krwi już wiemy, wnosi tam poza zasłonę. A tłuszcz ofiary za grzech spali na ołtarzu. Ten zaś, który wypędzał kozła dla Azazela, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu. I 27 wiersz. On wyjaśnia to ten ołtarz, z którego nie mają prawa.